oświadczenia złożyli następujący państwo radni. Pan radny Tomasz Kajzer, 2 oświadczenia, pan radny Michał Grześ, pan radny Michał Boruczkowski, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, pani radna Katarzyna Kretkowska i pani radna Monika Danelska. Na ogół słyszałem, że będzie to krótkie oświadczenie. A więc rozpoczynamy w tej kolejności. Jako pierwszy pan Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja skorzystałem z tej możliwości, aby zwrócić państwu uwagę, i także pana prezydenta, na dwie ważne kwestie, są dwa oświadczenia. Pierwsza dotyczy rynku mieszkaniowego, a ściśle rzecz biorąc funduszu poręczeń mieszkaniowych. Pan prezydent deklarował budowanie 4000 mieszkań komunalnych i wszyscy trzymamy kciuki, żeby to się udało. To niewątpliwie jest bardzo ambitne wyzwanie, ale duże problemy mają to do siebie, że wymagają wielu działań równocześnie. Nie można związać jednym działaniem. Rynek mieszkaniowy tak naprawdę to w wielkim skrócie można powiedzieć dwie grupy odbiorców. Tych, których stać na funkcjonowanie na rynku mieszkaniowym, którzy swoje potrzeby mogą spełnić samodzielnie, i tych, których nie stać, którzy wymagają między innymi wsparcia gminy. Fundusz poręczeń mieszkaniowych dotyczy tak naprawdę osób, które są jeszcze dzisiaj w tej grupie osób, które nie są w stanie wejść na rynek mieszkaniowy, ale przy niewielkim wsparciu mogą na ten rynek wejść. Inaczej mówiąc, zdejmując obowiązek gminy wsparcia ich w sposób o wiele droższy, jaki niewątpliwy jest wybudowanie mieszkania komunalnego. Państwa, w wielkim skrócie, istota takiego funduszu poręczeniowego, żeby wyjaśnić, o czym mówię, trochę przypomina fundusz poręczeń kredytowych, którego korzystają przedsiębiorcy. To jest tak, że istnieją przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę mają potencjał kredytowy, ale nie spełniają standardów bankowych i z tego tytułu nie mogą uzyskać kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej, na konieczną inwestycję. I w tym momencie uruchamiamy poręczenie. Za niewielką odpłatnością uzyskają wsparcie, które pomaga im uzyskać kredyt bankowy. Fundusz poręczeń mieszkaniowych de facto funkcjonuje w ten sam sposób. Mamy na przykład osoby, które dopiero co skończyły poznańską uczelnię, zaczynają pracować jeszcze na umowie czasowej i z punktu widzenia banku nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, aby według standardów bankowych uzyskać kredyt na zakup mieszkania. I w tym momencie uruchomienie poręczenia pozwala jakby wypełnić tę lukę i pozwala im uzyskać kredyt, dzięki czemu mogą swoje dochody przeznaczać nie co miesięcznie na zapłatę najmu za wynajem mieszkania lub pokoju, ale finansować spłatę kredytu, mieszkając w mieszkaniu, które zakupili na warunkach kredytowych. Nie trzeba dodawać, że taka forma oprócz korzyści dla tych poznaniaków także jest korzystna dla miasta, bo znacznie bardziej wiążą się mieszkańcy, którzy mają tutaj własność, niż wynajmują mieszkanie. Czyli to jest cel związany z zwiększaniem ilości poznaniaków, mieszkańców związanych z naszym miastem. To także jest kwestia zasilenia rynku mieszkaniowego, dodatkowym strumieniem pieniądza z zasobów bankowych. Więc korzyści są wielorakie. W sprawie tego funduszu jesienią ubiegłego roku prowadziliśmy rozmowy i wydaje się, że jest możliwość oparcia go o poznański fundusz poręczeń kredytowych, który ma dzisiaj kompetencje i możliwości uruchomienia także tych działań. Wstępne rozmowy z bankiem PKO-BP pokazały, że jest wola tego udziałowca także realizacji tego projektu przez fundusz poręczeń kredytowych. Pozostały jeszcze negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jakim drugim współudziałowcem funduszu poręczeń kredytowych do przeprowadzenia. Wykorzystałem formę oświadczenia w przekonaniu, że te działania są kontynuowane, ale po pierwsze zamiarem wsparcia pana prezydenta w pracach nad tym funduszem, w może większej intensyfikacji działań, ale też chciałbym oświadczyć, że w imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, że jeśli będzie potrzebna zmiana budżetu, jeśli będzie potrzebne dokapitalizowanie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, aby uruchomić taki fundusz, to nasz klub na pewno taką zmianę budżetu poprze. Drugie oświadczenie dotyczy konkursu na zagospodarowanie terenów wolnych torów. W naszym mieście istnieje wiele obszarów, które są atrakcyjne, które wymagają zagospodarowania, rewitalizacji i o możliwościach takich działań toczymy często rozmowy od wielu lat. Jednym z takich obszarów atrakcyjnych w skali międzynarodowej jest obszar wolnych torów. I dlatego z dużym uznaniem przyjęliśmy informację o wywołaniu konkursu na zagospodarowanie tego terenu. To jest fakt godny podkreślenia, na pewno bardzo pozytywny. Natomiast niepokój, przynajmniej części radnych, budzi sposób ogłoszenia tego konkursu. Bo przy tak ważnym terenie chcielibyśmy maksymalnie zwiększyć tutaj udział poważnych oferentów. I nasuwają się takie pytania, czy sposób promocji tego konkursu, który nie powinien ograniczać się tylko do informacji w prasie codziennej, ale który powinien jednak obejmować informacje o tym konkursie w prasie fachowej, w docieraniu do poważnych pracowni architektonicznych, aby o tym konkursie wiedzieli, aby się mogli przygotować. Czy tutaj podjęto wystarczające działania? Tutaj mamy poważne obawy. Druga kwestia, język korespondencji, język składania ofert. Przy tak poważnym konkursie, czy jednak nie warto rozważyć, aby dopuścić język angielski jako język korespondencji składania ofert? To wydaje się możliwe, a niewątpliwie to zwiększyłoby zainteresowanie i możliwości udziału poważnych międzynarodowych firm, na których, rozumiem, nam bardzo zależy, bo to jest ten szczególny fragment poznania państwa. Ja kiedyś powiedziałem tak, że wolne tory to jest taka niezwykła rezerwa. Małe, które miasto w Europie na poziomie rozwoju Poznania ma tak duży obszar w centrum miasta niezagospodarowany. To wielki kapitał, który tak naprawdę musimy dbać, aby jak najlepiej wykorzystać. No i trzeci problem, bardzo krótki czas na składanie ofert. Ja w tej sprawie złożę jeszcze interpretację, ale pozwoliłem sobie w oświadczeniach o tej kwestii mówić, ponieważ konkurs już trwa, już biegnie. I warto rozważyć, czy nie powinniśmy wydłużyć terminu składania ofert. Ten bardzo krótki czas może budzić wątpliwości o transparentności tego postępowania i może uniemożliwić udział w tym konkursie poważnym firmom. To jest dosłownie kilka dni. W tak krótkim okresie czasu istnieje poważna obawa, że wielu potencjalnie ważnych pracowni może w nim nie wystartować. Stąd prośba, aby jeszcze podczas dzisiejszej sesji uzyskać informację, czy pan prezydent byłby skłonny rozważyć ewentualnie wydłużenie terminu składania ofert i zwiększenie informacji o tym konkursie w międzynarodowej prasie fachowej lub poprzez bezpośrednie poinformowanie światopracowni architektoniczno-urbanistycznych o tym, że istnieje taki konkurs, istnieje takie miejsce, istnieje taka możliwość stworzenia czegoś niezwykłego na tak dużym obszarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie pan Michał Grześ.
Gdyby można było rzucić mi komputerem o ekran. Nie wiem, czy dobrze, czy źle włączyłem. Tak wydaje się. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem parę rzeczy poruszyć, które jednak wiążą się w zasadzie w całość. Otóż, Szanowni Państwo, wczoraj jako jedyny reprezentant miasta Poznania w zgromadzeniu GOAP byłem w Szczecinie, by porównać system szczeciński. I mogę Państwu powiedzieć, że przy dwukrotnie częstszym wywozie śmieci, wywozie gratach dwa razy w miesiącu z bloków, raz na dwa miesiące z domków jednorodzinnych. No, pozostałe usługi takie jak u nas, system śmieciowy w Szczecinie nadwyżkę miał 3 miliony złotych za zeszły rok, co przeznaczono na usuwanie zanieczyszczeń z dzikich wysypisk śmieci. I to jest taki przykład, że można. Natomiast my mamy coraz większe długi i z tych długów wyjść nie możemy. Pan prezydent co prawda jest zainteresowany czymś innym, ale ostatnio bardzo wiele osób zdenerwowało się tym, że pan prezydent jak gdyby chce tutaj szantażować gminy w związku z tym, żeby połączyły się z Wielkim Poznaniem. Ja myślę, że problem jest inny. To znaczy, jeżeli gminom by się to w jakiś sposób opłacało, to pewnie same by chciały się połączyć. Natomiast problem Poznania jest przede wszystkim w rozpasaniu wydawania miejskich pieniędzy. Szanowni Państwo, wystarczy porównać, ile kosztuje budowa zwykłego chodnika w Poznaniu, a ile budowa takiego samego chodnika w gminie Ościennej. Ile kosztuje inwestycja w Poznaniu, a ile kosztuje w gminie Ościennej. Pamiętam ładnych parę lat temu, kiedy pojechaliśmy do Swarzędza, tam sala gimnastyczna z 9 salami lekcyjnymi kosztowała 1,5 miliona złotych. U nas budowaliśmy wówczas salę gimnastyczną samą bez sal lekcyjnych za 4 miliony. Różnica była taka, że ta w Swarzędzu była o metr węższa niż pełnowymiarowe boisko. W Poznaniu była pełnowymiarowa. I taka była różnica, ale różnica przede wszystkim była w cenie. Więc panie prezydencie, ja powiem szczerze, nie byłem pana wielkim zwolennikiem, natomiast liczyłem na to, że jeśli wejdzie człowiek, który otarł się o biznes, a działał w tym biznesie, to jednak będzie przynajmniej biznesowe podejście do wydawania pieniędzy. Czyli zaczniemy rzeczywiście te pieniądze oglądać. Ja jestem wielkim zwolennikiem tak zwanych kosztów jednostkowych, bo koszty jednostkowe nie mogą być absurdalne. Jeśli na przykład mieliśmy łaźnię miejską i do kąpieli w łaźni miejskiej dopłacaliśmy, do jednej kąpieli w łaźni miejskiej dopłacaliśmy 350 zł, co zauważyłem, no to już świadczy o nienormalności wydatków miasta Poznania. Dzisiaj właściwie sprowokowała mnie pani prezydent Pachciarz. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo bezczelna odpowiedź na interpelację. Dawno takiej nie dostałem. Myślę, że ostatnie takie były za prezydenta Kaczmarka, gdzie na pytanie, dlaczego na przykład nie zasięga się opinii Rady Osiedla w sprawie ogrzewalni na ulicy Krańcowej, odpowiedź była taka, ponieważ tam już jest przystań, to w zasadzie nie trzeba zasięgać opinii. To mniej więcej byłoby tak, jak chciano by wybudować elektrownię atomową i odpowiedziano, no przecież tam już jest elektrownia, no to po co zasięgać opinię, czy chcecie elektrownię atomową, albo w parku robimy wysypisko śmieci i mówimy, po co zasięgać opinię, przecież po 25 latach zasypiemy to wysypisko i znowu będzie park, bo wszystko posadzimy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę pani prezydent, że Rada Miasta Poznania w 2014 roku nie zgodziła się na przekazanie pieniędzy na to schronisko, domagając się opinii rad osiedli z tego terenu. Także jakby pani mogła o tym nie wiedzieć, więc informuję, że niestety, ale takie było stanowisko rady, która te pieniądze zdjęła i na to zgodził się pan prezydent jeszcze wówczas Grobelny. Tym bardziej pan prezydent Jaśkowiak, który cały czas powtarza o chęci współpracy z radami osiedli, o współpracy, powinien to uwzględniać i ja nie mówię, że musicie się tej opinii trzymać, natomiast wypadałoby przynajmniej się zapytać gospodarza terenu, a nie zamiast opinii robić jakieś konsultacje, o których trudno powiedzieć, jeżeli ktoś zleca konsultacje i to tak super tajne, no to wiadomo, jaki chce osiągnąć wynik. Albo są rady osiedli, albo je zlikwidujmy i po prostu róbmy cały czas konsultacje, może to będzie lepsze. Natomiast panie prezydencie, wracając do tych kosztów, chciałem panu pokazać, jakie będą koszty jednostkowe funkcjonowania ogrzewalni przy Krańcowej, bo to jest najlepszy przykład tego, jak miasto Poznań z groszem się nie liczy. Do tej pory uważałem, że rzeczywiście pomoc dla osób pokrzywdzonych noszą instytucje, które no, chcą pomagać, a nie chcą na tym zarabiać. Okazuje się, że lepszego interesu jak ogrzewalnia dla bezdomnych myślę w Poznaniu nie ma i długo nie będzie, przynajmniej no może pewno będzie, bo pewno inne rzeczy robią jeszcze. Moment tylko, co mi się zmniejszyło. W każdym razie jest tak, że ogrzewalnia będzie, zadanie ogrzewalnia jest takie, że będzie przyjmowała również osoby pod wpływem alkoholu, ale generalnie i firma, bo ja już teraz powiem, że to firma będzie prowadziła te ogrzewalnie, przyjmuje się do 1,5 promila alkoholu. Osoby, które będą bardziej pijane, będą nie wpuszczane do ogrzewalni, bo będą musiały udać się do lekarza i przynieść zaświadczenie, że mogą w tej ogrzewalni przynieść. Wyobraźmy sobie minus 20 stopni, ktoś ma trochę więcej jak 1,5 promila, w związku z tym udaje się do lekarza, szuka w nocy lekarza, żeby mu wydał zaświadczenie, że może do tej ogrzewalni przyjść. Miejsca siedzące w ciepłym pomieszczeniu, czyli będzie to najprawdopodobniej jakieś drewniane krzesło przy drewnianym stole, możliwość korzystania z sanitariatu, ciepła herbata i w miarę możliwości ciepły posiłek. Na spotkaniu na głównej firma, która będzie to prowadziła, poinformowała, że będzie tam 30 bezdomnych. My wydamy w tym roku 500 000 na to. W przyszłorocznym budżecie jest również przeznaczone 500 000 na te ogrzewalnie. Czyli średnio na jednego bezdomnego w tej ogrzewalni wydamy 16 666 zł. Ale to jeszcze nam nic może nie mówić. Gdyby ogrzewalnia była czynna cały rok, to za jeden miesiąc wydamy 1388 zł. Za to, że bezdomny posiedzi sobie na krześle w ciepłym pomieszczeniu przy stole, kawalerkę można już wynająć od 1200 zł na miesiąc. Ale to jeszcze może też nic nie mówić. No bo przecież ogrzewalnia nie będzie czynna cały rok. Ogrzewalnia będzie czynna w okresie zimowym, a więc będzie czynna 4 miesiące. Wówczas miesięcznie na ogrzanie jednego bezdomnego wydamy 4166 zł. Oto możliwości wynajmu domów. Dom na Grunwaldzie 3,5 tysiąca zł na miesiąc. Dom wolnostojący z ogrodem na Junikowie 2000 zł na miesiąc. Dom o wysokim standardzie, osiedle kwiatowe, 1900 zł na miesiąc. Bezdomny będzie płacił 4000 z naszych pieniędzy, 166 zł w ogrzewalni na Krańcowej. Super. Ja się zastanawiam, czy nie zajmę się pomocą bezdomnym. Tak więc jeden nocleg w ogrzewalni kosztuje wówczas 138 zł, 88 groszy. Hostel, nocleg w pokoju jednoosobowym 69 zł, nocleg w pokoju ośmioosobowym 25 zł. Przypominam, będzie to pokój 30-osobowy. Ale hotel Meridian jest droższy, bo od 150 zł, Sheraton 313, a więc faktycznie w Sheratonie jest drożej. Hotel rzymski 170 zł, też drożej. Ale hotel Villa Toskania, Parada, apartamenty przy targach, Lech Poznań, Ikar. Są to już hotele znacznie tańsze i to ze śniadaniem noclegi. A więc rzeczywiście muszę powiedzieć, no nie wiem, co się nam bardziej opłaci. Mało tego, schronisko będzie znajdowało się w budynku miejskim, który udostępnimy za darmo. A więc budynek będzie... Na przykład 2000 zł byśmy mogli mieć czynszu, czyli musimy jeszcze dopłacić 24 tysiące za udostępnienie tego budynku. Rewelacja. Ja też bym tak chciał. A teraz przygotowałem kalkulację, ponieważ w Poznaniu rzeczywiście jest problem osób bezdomnych i nie możemy skazywać osób bezdomnych w mrozy na to, by rzeczywiście coś z nim się stało. Jest potrzebna ogrzewalnia, ale nie jest potrzebna ogrzewalnia na 30 osób, tylko przynajmniej na 300. Takie są szacunki. Gdybyśmy zrobili 10 ogrzewalni po te 500 000, to byśmy łącznie musieli zapłacić 5 milionów. Pewno i też jest warto, żeby człowiek nie zginął. Życie ludzkie jest bezcenne. Ale przeliczyłem, ile by kosztowało położenie, nie siedzenie, bo uważam, że w ogóle to jest nieludzkie, zmuszanie ludzi w nocy do siedzenia, a nie leżenia. To jest nieludzkie. I ogrzewalnia na przykład o hali ZNTK, którą miasto przejęło, wiele razy o tym mówiliśmy, zorganizowanie tam ogrzewalnie dla 300 osób, zakup 300 polowych łóżek, zakup 30 promienników gazowych oraz przez 120 dni razy 30 butli, jedno napełnienie 56 zł. 120 dni razy 30, to i toje są zawyżone, bo przy tak dużym okresie i takiej ilości ceny bardzo mocno spadają, ale powiedzmy, że 50 zł. Herbata plus ciasto lub bułka, zakładam, za 1 zł przy takiej ilości jesteśmy w stanie ceny wynegocjować. To jest koszt 462 tysięcy złotych. Na pensje dla 4 pracowników zostaje 12 tysięcy na miesiąc. Do tego jeszcze 2 tysiące zostaje jak gdyby ta nadwyżka za wynajem tego pomieszczenia na Krańcowej. Tak więc za tą kwotę możemy praktycznie pomóc wszystkim potrzebującym bezdomnym w Poznaniu. My i bez względu na to, jak są pijani, no bo jest to miejsce takie, które ma zastąpić poczekalnię dworcową, bo pamiętamy, że poczekalnia na dworcu PKP pełniła rolę schroniska dla bezdomnych przez wiele lat, aż nie po prostu zmieniono dworzec i bezdomnych wyrzucono. Oni potrzebują miejsca anonimowego. Zresztą, co jest ciekawe, jak rozmawiam z pracownikami Wydziału Zdrowia indywidualnie, to każdy przyznaje mi rację, że rzeczywiście taka ogrzewalnia jest potrzebna w Poznaniu. Kiedy mówią to przy pani dyrektor Wydziału Zdrowia, twierdzą, że nie muszą być takie małe 30-osobowe. Natomiast wielu bezdomnych chce być po prostu anonimowymi ludźmi. Chcą tylko się ogrzać, nie chcą zamarznąć. I przede wszystkim musimy taką ogrzewalnię zrobić, która spowoduje, że ci ludzie nie będą ogrzewali się w komunikacji miejskiej, na dworcach komunikacji miejskiej, a dzisiaj tak wygląda zima. Proszę się przejechać zimą tramwajem, autobusem, postać na dworcu komunikacji miejskiej na ratajach. To wszystko pełni rolę ogrzewalni i to jest około 300 osób i my musimy najpierw zapewnić ogrzewanie w miarę przyzwoitych warunkach, a nie koczowanie na podłodze, a potem myśleć o dalszym etapie i to na pewno nie za takie pieniądze. Szanowni Państwo, co powiecie mieszkańcom, którzy po 40 latach pracy dostają emeryturę 1200-1300 zł i mają z tego przeżyć, opłacić czynsz? Zawsze funkcjonowali, płacili podatki, państwo dzięki nim funkcjonowało, że dzisiaj będziemy płacić 4666 zł za ogrzanie bezdomnego i to jeszcze w takich warunkach. Także to jest przykład, to jest jeden z wielu przykładów, panie prezydencie, marnowania miejskich pieniędzy i potencjału. Jeśli my nie zahamujemy tego, co się dzieje w Poznaniu, czyli nie zaczniemy, kiedyś był taki dobry zwyczaj w budżecie, że przy każdym zadaniu były koszty jednostkowe podawane. Kiedy Teatr Polski doszedł do tego, że do biletu dopłacaliśmy 2,5 tysiąca złotych i opłacało się kupić bilet w Warszawie, kupić bilet na pociąg i jeszcze było taniej dla widza, no to wtedy zaczęli o tym myśleć i spuścili ceny spadły. Dzisiaj bez kosztów jednostkowych, bez analizy wszystkich zadań nie zrobimy w tym mieście nic i nie zachęcimy nikogo do tego, żeby się do Poznania przyłączył. Ja dzisiaj również złożę interpelację, będę chciał od Wydziału Zdrowia wszystkie zadania, które zleca Wydział Zdrowia i koszty jednostkowe tych zadań. Tak? Bardzo proszę i bardzo proszę panią prezydent jednak o to, że to ma być współpraca z Radą Miasta, a nie gnębienie radnych. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, dzisiaj krótko. Otóż w ramach oświadczenia chciałem tylko złożyć gratulacje panu prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu jako głównemu twórcy tego, co aktualnie już tylko w cudzysłowie można nazwać reformą samorządów pomocniczych. Otóż efekt tej reformy po 4 latach jest taki, że frekwencja wyborcza nie wzrosła, jak zapowiadano, dwukrotnie, ale różnica wyniosła 0,7 promila. To są dane, które otrzymałem z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych. Natomiast ilość chętnych kandydatów do rady osiedla nawet spadła w porównaniu z tym, co były 4 lata, o 6%. Także panie prezydencie, jeszcze raz gratuluję, oby tak dalej.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, pragnę wygłosić oświadczenie w sprawie współpracy prezydenta miasta Poznania z radnymi miasta Poznania w imieniu 3 klubów radnych w Radzie Miasta Poznania. Jako przedstawiciele 3 klubów w Radzie Miasta, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, z zaniepokojeniem obserwujemy styl współpracy prezydenta miasta z radnymi, reprezentantami mieszkańców Poznania wybranymi w powszechnych wyborach. prezydentura, która zgodnie z deklaracjami miała być bardziej otwarta i obywatelska od poprzedniej, w praktyce z naszej perspektywy oznacza krok wstecz w zakresie współpracy prezydenta z radnymi i jego relacjami z organami Rady Miasta. Jednym z naszych podstawowych narzędzi do podejmowania interwencji i wniosków na prośbę mieszkańców miasta jest składanie interpelacji i zapytań. Niestety w licznych przypadkach radni miasta otrzymują odpowiedzi na interpelacje i zapytania z przekroczeniem statutowego terminu 21 dni. Często odpowiedzi bazują na ogólnikach, bez precyzyjnego udzielenia odpowiedzi na pytania. Utrudnia to podejmowanie interwencji w imieniu mieszkańców miasta. Deklaracje prezydenta o chęci regularnych spotkań z radnymi przeczą trudności poszczególnych radnych w umówieniu spotkań z prezydentem miasta. Prezydent nie spotyka się również regularnie, wbrew pierwotnym zapowiedziom, z klubami radnych. Z zaniepokojeniem obserwujemy koncentrację prezydenta na aktywności głównie w zakresie kształtowania własnego PR-u. Trudno nam zaakceptować fakt organizowania kolejnych konferencji prasowych i wywiadów medialnych przy jednoczesnej wysokiej absencji na komisjach i sesjach Rady Miasta. Zwracamy uwagę, że zasadnicza praca radnych nad propozycjami uchwał odbywa się podczas komisji Rady Miasta. Skoro prezydent miasta zdecydował o osobistym nadzorze nad sprawami kultury, jego obecność na Komisji Kultury Rady Miasta powinna być regułą, jest zaś w tej chwili wyjątkiem. Problemem jest też częsta absencja na komisjach zastępców prezydenta, na przykład podczas obrad Komisji Polityki Przestrzennej czy Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Regułą winna być również obecność prezydenta miasta na sesjach Rady Miasta, podczas gdy prezydent często znika z sali sesyjnej po pierwszej godzinie obrad. Nasze zastrzeżenia budzi również brak odpowiedniego przygotowania prezydenta i podległych mu zastępców do sesji Rady Miasta. Dostrzegalny jest w ostatnich tygodniach deficyt projektów uchwał, a istotne z punktu widzenia miasta kwestie nie są w zasadzie poddawane przez prezydenta pod dyskusję radnych. Brak działań o charakterze strategicznym sprawia, że Poznań traci na dynamice swojego rozwoju. Jednocześnie mamy do czynienia z festiwalem prezydenckich pomysłów, zgłaszanych bez konsultacji z mieszkańcami, radnymi czy ekspertami, które stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność władz miasta. W ostatnim czasie niektóre z tych pomysłów zostały jednoznacznie odebrane jako brak szacunku prezydenta Poznania do mieszkańców okolicznych gmin i ich włodarzy i doprowadziły do zupełnie niepotrzebnego napięcia między Poznaniem a powiatem poznańskim. Szacunek dla samorządowców ze strony prezydenta winien dotyczyć również prezydentów, burmistrzów i radnych z innych części Polski. Jest bowiem elementem postrzegania przez nich naszego miasta. Nieobecność prezydenta jako włodarza miasta, gospodarza Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego podczas powitania ponad 1000 samorządowców przybyłych do Poznania z pewnością nie służy dobrym relacjom naszego miasta z innymi samorządami i wizerunkowi Poznania. Mając na uwadze powyższe, w imieniu klubów Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego zwracamy się z apelem o zachowanie podstawowych standardów współpracy prezydenta z radnymi miasta, czego wymaga szacunek dla wyborców, których reprezentujemy w naszej codziennej pracy. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że kolejne 3 miesiące rządów prezydenta Jaśkowiaka nie zmuszą nas do formułowania po raz kolejny tak elementarnych w naszej opinii oczekiwań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chciałam także nawiązać do niedzielnych wyborów, ale z nieco innymi konstatacjami niż te, do których doszedł pan radny Boruczkowski. W niedzielę odbyły się wybory do Rad Osiedli w naszym mieście, najmniejszych jednostek naszego samorządu, tych najbliżej ludzi i ich lokalnych sąsiedzkich spraw. Niedziela 22 marca miała być świętem lokalnej samorządności w naszym mieście. Niestety była tym świętem jedynie dla niecałych 8% mieszkańców, gdyż jedynie tylu wzięło w nim udział, podczas gdy ponad 93% mieszkanek i mieszkańców Poznania całkowicie to święto zignorowało. Co zawiodło? Pogoda nie zawiodła, dzień był mroźny, ale słońce świeciło radośnie od samego rana i zachęcało do wyjścia z domu. Nie zawiedli też w poprzedzających tygodniach kampanii kandydaci na osiedlowych radnych, którzy wykazali o wiele większe zaangażowanie od swoich wyborców. Kandydatów było wielu i byli różnorodni. było w czym wybierać większości tych rad osiedlowych. Tylko w dwóch radach osiedli nie odbyły się wybory na skutek zgłoszenia się jedynie takiej ilości kandydatów, ilu liczy sobie dana rada. W wielu radach kandydatów było i trzech na jeden mandat. Zgłosiło się wielu ludzi nowych, młodych, spośród których wielu było już wcześniej zaangażowanych w działania społeczne na tym lokalnym poziomie. Potworzyły się lokalne komitety, które konkurowały ze sobą o głosy. Sięgano po różne formy docierania z informacją do wyborców. Nie zawiodły też media. Jak na tak lokalne wybory, było w mediach dużo o nich relacji. Zarówno prasa, jak i WTK pokazywały te lokalne komitety, pisały o ich kampanii, programach, publikowano wizerunki co bardziej charakterystycznych działaczy osiedlowych, relacjonowano dyskusje między kandydatami. Nie zawiedli też i urzędnicy. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych wspierał tę akcję wyborczą starannie i z życzliwością. Przeprowadzono dużą kampanię informacyjną w mediach, docierano do skrzynek mieszkańców z informacjami, funkcjonowała reklamowana na różne sposoby strona internetowa o tych wyborach. Przez kilka tygodni codziennie czynna była informacja telefoniczna. W sądzie telefonicznej przeprowadzonej przez Wydział Wspierania czy przez call center naszego urzędu na próbie 3,5 tysięcy, z czego 2100 mieszkańców wzięło czynny udział w tej sądzie ostatecznie. 68% z nich zadeklarowało, że wie o wyborach niedzielnych do rad osiedli, a 33% powiedziało, że weźmie w nich udział. Co zatem zawiodło? Ano zawiedli mieszkańcy Poznania. Zawiodło poczucie obywatelskiego obowiązku. Do takich ja dochodzę wniosków. Wydaje się, że głosować poszli w wielu przypadkach jedynie najbliżsi znajomi i rodzina samych kandydatów. Znana mi 88-letnia pani z Łazarza, która o 10 rano w niedzielę zadzwoniła do syna, by mu powiedzieć, że już głosowała i czy on także już to zrobił, to był chlubny wyjątek w tę niedzielę. Dlaczego ludzie nie poszli głosować? To nie były wybory partyjno-polityczne, zatem nie ma tu wymówki o tak zwanym obrzydzeniu do polityki i polityków, zniesmaczeniu partiami. Tu chodziło o sprawy najbliższe nam i naszemu bezpośredniemu sąsiedztwu. Dlaczego obywatele tego miasta świadomie odrzucają tę naszą demokrację lokalną i możliwość głosowania w wolnych, demokratycznych wyborach, tak ciężko w tym kraju wywalczonych? W wynikłej w dniu wczorajszym dyskusji na ten temat wśród internautów pani Emilia Stankiewicz zwróciła uwagę, że jest to efekt braku kapitału społecznego, który z roku na rok dramatycznie spada. I tu przywołała badania profesora Czapińskiego, które chciałam pokrótce też przywołać w tym oświadczeniu. Polacy są najmniej tolerancyjnym i obywatelskim najmniej obywatelskim narodem w Europie obecnie. Przez 20 lat nie posunęliśmy się w rozwoju kapitału społecznego nawet o krok. W 2014 roku dochód per capita osiągnął w Polsce 12 tysięcy dolarów. O konieczności rozwoju kapitału społecznego mówi się, kiedy dochód per capita osiąga 8 tysięcy. Ten osiągnęliśmy według Banku Światowego w 2006 roku. To oznacza, że od tego momentu przestaliśmy się rozwijać. Naszym problemem jest patologiczny indywidualizm. Gorzej niż jest obecnie w kwestii kapitału społecznego, być już nie może. Jeśli to się nie zmieni, a przypomnę, że Francis Fukuyama twierdzi, że jest taka możliwość, że kapitał społeczny nie wykształci się w danym społeczeństwie, to zostaniemy na tym poziomie, na którym jesteśmy obecnie i żadne zastrzyki finansowe z Unii nam nie pomogą. Trzeba zatem nad tym pracować, zamiast szukać usprawiedliwień dla takiego stanu rzeczy w naszej historii. Inne narody też miały trudną historię. Co możemy my zrobić w naszym mieście? Na pewno decyzja sprzed paru lat o braku plakatów wyborczych w przestrzeni publicznej, o kłopotach z wywieszaniem jakichkolwiek informacji w tej przestrzeni publicznej o wyborach tych czy innych, przyczynia się do braku informacji, braku przede wszystkim takiej atmosfery wyborczej. Wielu ludzi tej niedzieli, więcej ludzi tej niedzieli było na meczu Lecha niż na tych naszych wyborach lokalnych. Nie chciałabym, by to na dłużej stało się symptomatyczne dla naszego miasta. Ale przede wszystkim trzeba by się zastanowić nad zmianą tej decyzji o rugowaniu przestrzeni publicznej z informacji o wyborach w trakcie kampanii. No przynajmniej 2 tygodnie przed kolejnymi wyborami nic się nie stanie, a wręcz byłoby bardzo pożyteczne, gdyby w mieście było widać, że są jakieś wybory. Ale przede wszystkim trzeba zmieniać mentalność, a to zawsze jest najtrudniejsze. Zaangażowanie, postawa da się, chce mi się, musi być nagradzana i promowana od przedszkola. Trzeba skończyć z tym przyzwoleniem społecznym przede wszystkim na niebranie udziału w wyborach. Wiele osób poczytuje sobie to wręcz za chlubę, że nie idą głosować. Słyszymy to my, kandydaci na radnych, wielokrotnie, gdy sami kandydujemy. To, że ja w tym nie biorę udziału, wypowiadane z dumą. Apeluję zatem do wszystkich na tej sali, państwa radnych, urzędników, pana prezydenta, panów wiceprezydentów. Państwo głosujecie, ale podejmijmy ze swej strony tę pracę, by tworzyć atmosferę braku przyzwolenia społecznego, atmosferę niestosowności, ignorowania wyborów, pogardliwego traktowania demokracji. Niech każdy z nas to zrobi. Niech niegłosowanie nie będzie modne w naszym mieście. Alternatywą oczywiście dla Polski do rozważenia byłby nakaz chodzenia na wybory, taki jak obowiązuje w Belgii. I skutkuje to tym, że tam ta frekwencja jest powyżej 90%, ale nakazywanie chodzenia na wybory w naszym kraju będzie się zapewne fatalnie kojarzyć, więc także nie tędy droga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pani Monika Danelska.
Tak? Panie prezydencie, Wysoka Rado, ja tytułem sprostowania bardziej. Otóż w ostatnim czasie doszły do mnie głosy, jeżeli chodzi o modernizację parku na osiedlu Czecharusa, którą zaaprobował pan prezydent tutaj z dosyć dużą przychylnością. I chciałam tutaj sprostować pewną, no dosyć dużą nieścisłość. Otóż propozycja 700 tysięcy złotych na owy park, na jego modernizację, który jest faktycznie w opłakanym stanie, została złożona przez klub Platformy Obywatelskiej. Natomiast w oficjalnej gazetce Rady Osiedla Hartowa, której kiedyś byłam radną, zobaczyłam informację, którą właśnie również mieszkańcy mi przekazywali, między innymi, iż to właśnie klub PRO tutaj zgłosił taką propozycję i to klub PRO tutaj właśnie wywalczył przy tutaj właśnie udziale pana prezydenta. I tutaj głosy mieszkańców zaczęły pojawiać się takie, no nie do końca przychylne tutaj panu prezydentowi, że to bardziej klub PRO walczy o park, a pan prezydent niekoniecznie. Otóż sama tutaj brałam udział w rozmowach na temat parku, sama byłam na spotkaniach. Właśnie ta propozycja wyszła z klubu Platformy i została zaaprobowana, tak jak powiedziałam wcześniej, przez pana prezydenta. I chciałam to oficjalnie na forum publicznym tutaj sprostować, aby mieszkańcy wiedzieli faktycznie tutaj, jak wygląda to formalnie, jak to zostało przegłosowane. Także tytułem sprostowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Ja jeszcze, jeśli państwo pozwolą, uzupełnię informacje z punktu komunikaty. Mianowicie nie poinformowałem wtedy o jeszcze jednym piśmie, które wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi z powodu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Tam chodzi o to, że wzywa się Radę Miasta do przedłożenia informacji, mianowicie, że ta uchwała powinna być poprzedzona opinią Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji i w związku z tym powinna być przedłożona Radzie przed uchwaleniem zapisów, które tam się znalazły. W tej chwili prowadzone jest takie postępowanie. Przystępujemy do kolejnego punktu 4.